Witam Was w imieniu Pańskim, pokój Wam. Spotkał mnie ten zaszczyt, że jestem u Was pierwszy raz. W związku z tym powiem, że przyjechałem ze zboru w Kościanie. Niektórzy mnie znają, niektórzy może mniej. Chciałem też Was serdecznie pozdrowić. Zbory, którym usługiwałem w tym roku, to zbór w Modelu. Model albo Osmolin, tam bracia się zgromadzają. Następnie zbór w Rdutowie. I bracia i siostry ze zboru kościańskiego, czyli tam, gdzie ja się rozwijam. Moja żona Anna, syn Jonasz z synową Anną. Wszyscy Was serdecznie pozdrawiają. Temat, który chciałem przedstawić dzisiaj, może w samym tytule okazać się już nieaktualny, bo dotyczy Wielkanocy. Ale szybko się zorientujemy, że chociaż Wielkanoc z punktu takiego chronologicznego, jak gdyby w tym roku już minęła, to w życiu chrześcijańskim jest ona w nieco szerszym wymiarze. I chciałem, abyśmy dzisiaj na Wielkanoc spojrzeli z innego punktu patrzenia. Temat nasz, Wielkanoc, święto Przaśników. Przeczytam taki werset wstępny, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, wiersz 1. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, pierwszy werset. A przybliżało się święto Przaśników, które zowią Wielkanocą. Uzasadnienie, że Wielkanoc jest nazwana świętem Przaśników. Zwykle, gdy my rozważamy o Wielkanocy, to skupiamy się głównie na baranku wielkanocnym, na Jezusie Chrystusie, bo mówimy, że baranek nasz wielkanocny to jest Jezus Chrystus. I na rocznicy obchodzenia pamiątki śmierci, na pewno tutaj też świętowaliście, to ważne święto dla nas, 14 Nisan. I około tych myśli zwykle, myśląc o Wielkanocy, się skupiamy. Ale dzisiaj, tak jak zapowiedziałem, chciałem zwrócić uwagę na inne znaczenie Wielkanocy, na inny wymiar tych słów, które tutaj przeczytaliśmy, że Wielkanoc jest nazwana świętem Przaśników. Uroczystość, którą Pan Jezus obchodził ze swoimi uczniami, była zabijaniem baranka i spożywaniem paschalnego baranka, ale następnie następowało święto Paschy. I okazuje się, że to święto Paschy trwało przez 7 kolejnych dni. Najpierw baranek był zabijany, a później trwało święto Paschy, które trwało przez kolejnych 7 dni. Cały tydzień miał być poświęcony na świętowanie. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział. Tutaj na tym akurat głównie się będziemy skupiać. 12 rozdział, werset 15. I wcześniej tam jest opis dotyczący zabijania baranka, okropienia krwią wejść do domów, a następnie potem jest powiedziane w 15 wersecie tak. Przez 7 dni przaśniki jeść będziecie, a pierwszego dnia zaraz wypróżnicie kwas z domów waszych, bo ktobykolwiek jadł co kwaszonego od pierwszego dnia aż do 7, wytracona będzie ona dusza z Izraela. Bardzo ważna sprawa. Ktobykolwiek jadł coś kwaszonego od pierwszego aż do 7 dnia, wytracona będzie dusza z Izraela. Karmienie się barankiem było główną czynnością w Izraelu w dniu 14 Nisan, a następnie przez kolejnych 7 dni jest powiedziane, że będziecie jeść przaśniki, ale ktobykolwiek ten zakaz naruszył, to był zagrożony wytraceniem z Izraela. Żydzi przez wiele wieków odstąpili trochę od prawdziwości i znaczenia obchodzenia tego święta przejścia. Dzisiaj już rzadko kto z Żydów obchodzi baranka, raczej jest świętowane to święto przejścia, święto Paschy, ale tam i tak poczyniono wiele zmian. Ale przejdźmy do tego święta przaśników. Siedmiodniowe święto spożywania przaśników, czyli niekwaszonego chleba, ma swoje wyrażenie symboliczne. Zgodnie z tym, co czytamy w liście do Rzymian, cokolwiek przedtem napisano, czyli apostoł mówi, to co w Starym Testamencie zostało zapisane, to do naszej nauki zostało napisane, czyli abyśmy coś z tego wyciągnęli, jakąś ważną lekcję. Więc to siedmiodniowe święto spożywania niekwaszonego chleba, które tak naprawdę rozpoczęło się po 14 Nisan, czyli od 15 do 21, reprezentuje ciągłe trwanie w ucztowaniu naszego chrześcijańskiego życia. Możemy powiedzieć, przedstawia całe nasze chrześcijańskie życie. Liczba 7 w polskiej symbolice jest jakby taką doskonałością, całością. I teraz my przez baranka stajemy się ludem Bożym, chrześcijanami, wierzymy w nadzieję zbawienia, w przyszłe królestwo, ale od momentu naszego poświęcenia, poświęconego życia, rozpoczyna się nasze życie chrześcijańskie i to jest pokazane właśnie w tym, że od momentu, kiedy spożyliśmy baranka, przyjęliśmy Jezusa do naszych serc, wierzymy w nadzieję zbawienia przez Jezusa Chrystusa, no ale co, już jesteśmy zbawieni, już na tym sprawa zamknięta, mamy przyszłość, wieczność, królestwo. Właśnie od tego momentu jest powiedziane, jak już przyjęliście baranka, spożyliście go, to przez kolejnych 7 dni, a powiedzieliśmy, że to jest nasze życie chrześcijańskie, całe życie chrześcijańskie, jako ta symboliczna siódemka, będziecie spożywać przaśniki. Czyli te siedmiodniowe święto spożywania przaśników reprezentuje całe nasze życie chrześcijańskie. I wiersz 15 podaje bardzo surową karę, bo mówi: a ktokolwiek tego nie czynił, wytracona będzie dusza z Izraela. Niekoniecznie może to oznaczało śmierć, ale nieuznawanie kogoś jako Izraelity, usunięcie z Izraelity. Nie sprawujesz albo nie wykonujesz zarządzeń Bożych, aby być nazwany Izraelitą. W tym obrazie dom Izraelitów przedstawia człowieczeństwo duchowych Izraelitów, czyli możemy powiedzieć, bo to ma być lekcja dla nas, po to się tu spotkaliśmy. Czyli jest to lekcja dla nas, dla duchowego Izraela, chociaż głównie stosowało się to w okresie wieku Ewangelii do tak zwanych nowych stworzeń, czyli do tych, którzy ofiarowali się i chcieli być małżonką baranka. I to jest główne zastosowanie, a znaczenie tego jest takie, że teraz, jeżeli przyjęliście baranka, jeżeli Jezus stał się waszym Zbawicielem, to w odniesieniu do nowych stworzeń, ale ja to chcę przenosić od razu na nasze życie chrześcijańskie, bo to ważne jest, co to dla nas stanowi. Czyli nasze życie chrześcijańskie od tego momentu ma być inne. Nie mamy żyć według uczynków ciała. Bóg nam daje pewne zalecenia, zobowiązuje nas do pewnych reguł w naszym życiu chrześcijańskim. Dla nowych stworzeń oznaczało to utratę stanowiska bycia zwycięzcą jako Kościół Chrystusowy, a może nawet jako, jeżeli utracili to stanowisko, to jako klasa wielkiej kompanii, a mogli stracić życie na zawsze. W związku z tym, że to rozumiemy z naszych różnych badań, będąc spłodzeni z ducha, gdyby żyli według ciała, to, tak jak jest powiedziane, dusza takiego zostanie usunięta z Izraela. Dla nas nie grozi to może utratą życia, dla nowych stworzeń było takie zagrożenie, a dla nas może to stanowić utratę bycia nazwanym duchowym Izraelem na obecny czas. My możemy jeszcze w jakimś znaczeniu stanowić klasę tak zwanych niby wybrańców, Bóg jeszcze się nami interesuje przed czasem ogólnej łaski dla wszystkich ludzi. I mamy ten przywilej i zaszczyt bycia duchowym Izraelem. Ale gdybyśmy nie jedli prześników w naszym życiu chrześcijańskim, to tak jak jest powiedziane, żebyśmy spożywali kwas. Przygotowując się do pamiątki, tam na pewno czytaliśmy te wersety, że mamy usunąć kwas z naszego życia. Czyli wszystko, co źle wpływa na nasze życie chrześcijańskie. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 13 i 14. Albowiem, jeśli byście według ciała żyli, umrzecie. A jeśli byście duchem sprawy ciała umartwiali, żyć będziecie. Bo którzykolwiek duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. W ogólnym znaczeniu już to stosuje nie tylko do Kościoła Chrystusowego, ale do nas także. Czyli możemy powiedzieć, jeżeli będziemy żyli według ciała, to umrzecie. Dusza takiego będzie wytracona z Izraela, zgodnie z tym, co czytaliśmy w Księdze Mojżeszowej. Ale jeżeli będziemy umartwiali uczynki ciała, to mamy możliwość otrzymania życia. I to, co wspominaliśmy, pierwszy list do Koryntów, 5 rozdział, wiersz 7. Wyczyśćcie wtedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako prześnymi jesteście. To odwołanie do prześności, czyli do tego, że mamy żyć spożywając prześniki przez nasze życie chrześcijańskie. Albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. Czyli w Izraelu były sztywne reguły i zasady. Zabijany baranek, potem siedmiodniowe święto prześników. Dla nas, dla duchowego Izraela, dla ludu Bożego, baranek to Jezus Chrystus i od tego momentu, gdy przyjęliśmy Jezusa jako naszego Zbawiciela, i postanowiliśmy, że będziemy żyć jako Jego naśladowcy, jako Jego uczniowie, to obowiązek spożywania prześników. Czyli można powiedzieć, życie nie według ciała. Życie bez grzechu. Oczywiście zaraz ktoś powie, jak to jest możliwe. No oczywiście pewnie, że nie jest możliwe absolutne życie bez grzechu. I nie chodzi tutaj o to, abyśmy nagle się stali od tego momentu doskonałymi. Ale choćby sam fakt, że nasza wiara usprawiedliwia nas przed Bogiem, z powodu naszej wiary w ten sposób jesteśmy czystymi, usprawiedliwionymi. Ale gdybyśmy żyli według ciała, to tak jakbyśmy kwas spożywali, a był zakaz nie spożywać nic kwaszonego, bo spożywanie prześników to nic innego, prześny chleb, rozumiemy, bez kwasu. Więc Bóg ukarał śmiercią albo usunął z Izraela tych wszystkich, którzy jedli coś kwaszonego przez 7 dni. Aby ostrzec nas, jako lekcję dla nas, abyśmy nie żyli w grzechu, nie byli pod wpływem błędu, jeżeli z niego zostaliśmy wyzwoleni, abyśmy nie kierowali się samolubstwem, światowością, bo to jest życie według ciała, a nie według ducha. Te grzechy, o których wspomniałem, to mam na uwadze grzechy takie świadome. Bo chodzi o to, że mamy świadomość. Przyjęliśmy Jezusa, obraliśmy nowy kierunek życia. To jest naszą motywacją. A potem jakbyśmy tak lekceważąc to wszystko powiedzieli, no przecież mi się coś należy od życia. No dobrze, no poświęciłem się, ale czy to znaczy, że już mam nic ze świata nie korzystać? Tak, nic ze świata nie korzystać. W sensie świadomości, bo żyjemy na tym świecie, przebywamy na tym świecie. Jesteśmy wśród ludzi tego świata. Nie da się odizolować zupełnie. My musimy być na tym świecie. Jesteśmy z tego świata, ale nie mamy być częścią tego świata w znaczeniu ich praktyk, ich życia, ich motywacji, ambicji. List do Żydów, 10 rozdział, wiersz 26. List do Żydów 10:26. Albowiem jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzech. To właśnie nawiązuje do tego, że chodzi o te dobrowolne grzechy, świadome. z tą naszą świadomością też jest często tak, że ona, trudno stwierdzić, od jakiego momentu to jest rzeczywiste, świadome, ale my to wewnętrznie czujemy czasami, że nie powinniśmy czegoś robić, a robimy. To jest przestroga dla ludu Bożego. Jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, to wtedy już nie ma usprawiedliwienia. Już Jezus Chrystus, to tak jakbyśmy odstąpili od Jezusa Chrystusa i powiedzieli, dobrze, w tym tygodniu to ja żyję sobie, muszę sobie zrobić urlop, żyję sobie według ciała, a później znowu wrócę do Chrystusa. Nie da się. Nie można na przykład powiedzieć, że pierwszego dnia będę jadł prześniki i drugiego, trzeciego nie jem, czwartego jem, piątego nie jem i tak sobie na takiej huśtawce, bo był nakaz przez 7 dni po spożyciu baranka, czyli przez całe nasze życie chrześcijańskie jesteśmy zobowiązani do tego, aby żyć według reguł chrześcijańskich. W przypadku nowych stworzeń to musieli umrzeć jako nowe stworzenia. W przypadku tych, którzy ewentualnie są klasą młodocianych godnych, jeżeli będą żyli według ciała, utracą stanowisko w klasie młodocianych godnych. Wielu z nas czuje się poświęconymi i uznajemy, że jesteśmy przez Boga w jakiś sposób uprzywilejowani bycia klasą poświęconych obozowców Epifanii. Życie według ciała oznacza utratę stanowiska w tej klasie. Czyli dotyczy to również nas. I kara, jaka obowiązywała za nieprzestrzeganie tego zakazu w figurze, bez względu na to, kiedy ten grzech był popełniany podczas tych 7 dni, przedstawia właśnie ten fakt, że bez względu na to, kiedy podczas naszego chrześcijańskiego życia, na początku, w środku, czy później, czy kiedykolwiek, jeżeli nie będziemy przestrzegać tego nakazu spożywania prześników, no to wtedy śmierć będzie wymagana. Czyli w znaczeniu duchowym. Umieramy duchowo. Przestajemy być przez Boga traktowani jako Jego wybrany lud. Teraz wróćmy do tej Księgi Mojżeszowej, która będzie taką, takim wyznacznikiem, jak to życie chrześcijańskie ma przebiegać. 12 rozdział. Przeczytajmy werset 16. W tenże dzień pierwszy będzie zgromadzenie święte. Także dnia 7 zgromadzenie święte mieć będziecie. Żadnej roboty nie będziecie w nich czynić, oprócz tego, czego każdy do jedzenia używa, to samo gotować będziecie, albo tylko to będziecie przygotowywać według nowego przekładu, czyli ważna sprawa. Oprócz tego, że mamy 7 dni świętować, czyli całe nasze życie chrześcijańskie, to jeszcze mówi tutaj Bóg przez Mojżesza, że pierwszy dzień będzie szczególny i 7 dzień szczególny. W tym obrazie jest podwójna pozafigura. Jedna odnosi się do pozafiguralnego Izraela jako całości podczas całego wieku Ewangelii, a druga indywidualnie do każdego życia chrześcijańskiego, poszczególnego duchowego Izraela. Z punktu patrzenia na pozafiguralnego Izraela jako całość, te 7 dni wyobraża 7 okresów rozwoju Kościoła wieku Ewangelii, czyli wtedy, kiedy Kościół Chrystusowy był wybierany, gromadzony, rozwijany. Moglibyśmy czytać o tym w Księdze Objawienia, 2 rozdział, 3 rozdział, ale znamy te wersety, tam jest powiedziane aniołowi zboru laodycejskiego, napisz aniołowi zboru smyrnyńskiego, napisz, albo to powiedz, co jest istotne dla danego okresu rozwoju Kościoła. Ale chcemy się skupić na tym 1 i 7 dniu, dlaczego one takie były szczególne. Czyli w odniesieniu do duchowego Izraela na wiek Ewangelii jako całości, to 1 dzień najważniejszy, a 1 dzień, o którym byśmy czytali w Księdze Objawienia, okres rozwoju Kościoła tak zwany efeski, czyli możemy powiedzieć żniwo wieku żydowskiego. I czy nie było tak, że to był jakby ważniejszy dzień od innych okresów rozwoju Kościoła? To było żniwo, kiedy nasz Pan rozpoczął swoją działalność, kiedy powoływał apostołów, kiedy kolejni uczniowie i naśladowcy Jezusa się gromadzili wokół Niego, zawiązywało się chrześcijaństwo. Szczególny okres, pierwszy okres rozwoju chrześcijaństwa. Dzień Święty, dzień ważniejszy od innych dni. A później okres laodycejski, który jest określany jako siódmy okres rozwoju Kościoła, to żniwo wieku Ewangelii. Dzień siódmy. Znowu szczególny dzień. Jest powiedziane, że w tych dniach pierwszego i siódmego zgromadzenie święte mieć będziecie. Żadnej roboty nie będziecie wykonywać oprócz tego, co jest związane z przygotowaniem pożywienia. Dzień siódmy, w których odbywały się zgromadzenia święte, to prace żniwiarskie ludu Bożego, specjalne uroczystości, jakie nie odznaczały się w przeciągu całego wieku Ewangelii. Na początku Pan zawiązał chrześcijaństwo, wybrał swoich uczniów i apostołów, i naśladowców. Później to chrześcijaństwo różne koleje miało, ale żniwo wieku Ewangelii, znowu szczególny okres, ważny okres. W porównaniu z tymi dwoma okresami, żniwem wieku żydowskiego i żniwem wieku Ewangelii, inne okresy były raczej takie zwykłe. O wiele więcej, można powiedzieć, było pozyskanych do Boga, do prawdy, do chrześcijaństwa podczas żniw, aniżeli podczas tych pośrednich okresów. Ale teraz, spoglądając na te dni święte, albo te szczególne dni, w przełożeniu na życie chrześcijańskie poszczególnego duchowego Izraelity, czyli również dla nas, to ma też istotne znaczenie. Oznacza to początkowe lata w naszym poświęconym życiu i końcowe lata naszego poświęconego życia. I rozkaz, aby nie wykonywać żadnej pracy w tych dwóch dniach, oprócz tego, co jest konieczne względem jedzenia, przedstawia właśnie takie napomnienie. Albo też stanowi to podkreślenie, że to są szczególne okresy. I czy tak nie jest? Kiedy się poświęcamy Bogu, jesteśmy bardzo gorliwi, zaangażowani, czytamy, studiujemy, głosimy, opowiadamy, angażujemy się w naszą nową drogę życia, ale później czasami bywa tak, i Bóg o tym wiedział, bo inaczej by tego nie zapisał, że jest tak w życiu naszym chrześcijańskim, że troszeczkę zwolnimy, troszeczkę osłabniemy, to życie się toczy, mamy dużo obowiązków, jest rodzina, praca, szkoła, różne obowiązki, trudności życiowe i czasami tak troszeczkę wyrzucamy na luz. Czyli to są te pośrednie dni między pierwszym a siódmym, kiedy miało być zgromadzenie święte, szczególne, ważne. No ale tak przebiega nasze życie, mija i w pewnym momencie się reflektujemy, mówimy, już niewiele chyba mi zostało. Czy ja mam jeszcze czas na to, żeby się zajmować różnymi sprawami? Trzeba się znowu zmobilizować, trzeba sobie powiedzieć, zgromadzenie święte, czas szczególny. Moje dni może są policzone, może to już niewiele zostało i wtedy się znowu mobilizujemy, chcemy być zwycięzcą, chcemy być przez Boga uznani. Czyli właśnie to pokazuje nam, że szczególny okres w życiu każdego chrześcijanina jest na początku jego drogi i przy końcu jego drogi. Pierwszy i siódmy dzień jako szczególne okresy, jako to zgromadzenie święte. Drugi list do Koryntów, 8 rozdział, wiersz 21. Pilnie się starając o uczciwe rzeczy nie tylko przed Panem, ale też i przed ludźmi. O to właśnie chodzi, abyśmy żyjąc jako chrześcijanie starali się o rzeczy dobre, nie tylko przed Bogiem, ale też przed ludźmi. Nasze życie chrześcijańskie ma zaświadczać o tym, że my żyjemy według tego zalecenia spożywania prześników. I o tym więcej nauczano w odniesieniu do Kościoła w wieku Ewangelii w okresach żniw niż między żniwami. I podobnie rzecz się ma w początkowych i końcowych latach życia chrześcijańskiego z każdej jednostki spośród ludu Bożego. I Bóg dobrze wiedział, że obydwa zastosowania figury mają swoje wypełnienie. Tak w odniesieniu do całego Kościoła, jak i w odniesieniu do poszczególnych jednostek. Wiersz 17. Z drugiej Księgi Mojżeszowej, 12 rozdział. i będziecie przestrzegać przaśników. Albowiem ten dzień, w ten dzień wywiodłem wojska wasze z ziemi egipskiej. Przetoż przestrzegać będziecie dnia tego w narodach waszych ustawą wieczną. Pierwsza rzecz, która tutaj rzuca się pod uwagę, gdy czytamy te kolejne wersety, to ciągle jest to napomnienie. Przestrzegać będziecie przaśników. Czyli jest to bardzo istotna sprawa. Dotyczy właśnie życia chrześcijańskiego. Ciągle w każdym wersecie jest prawie powiedziane, przestrzegać będziecie przaśników w waszym życiu chrześcijańskim. Ale tutaj podaje przyczynę albo powód też, dlaczego to jest takie istotne. Te spożywanie tych przaśników. Mówi, bo w ten dzień wywiodłem wojska wasze z ziemi egipskiej, dlatego przestrzegać będziecie przaśników. Wiersz ten mówi, albo też wskazuje na ten powód, gdy Izrael spożył baranka, wtedy też spożywał przaśniki i później wyszedł z ziemi egipskiej. Ma to przełożenie oczywiście na wiek Ewangelii. Czas zabicia baranka przedstawia naszego Pana. Noc obchodzenia pierwotnej Wielkanocy przedstawia cały wiek Ewangelii. Ale coroczna Wielkanoc, którą obchodzimy, wyobraża wieczerzę pańską, gdyż, jak powiedzieliśmy, baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. Ale fakt, że Izrael wyszedł z Egiptu, przedstawia fakt naszego wyjścia z symbolicznego Egiptu. Albo inaczej mówiąc, z niewoli, tak jak Żydzi tam byli w niewoli egipskiej, tak ludzie w ogólności są w niewoli grzechu i śmierci. I teraz, kiedy poznaliśmy naszego baranka, Jezusa, drogę zbawienia, kiedy sobie uświadomiliśmy, że to jest jedyna prawdziwa droga, która może nam dać zbawienie, no to jest zalecenie, abyśmy spożywali te przaśniki, czyli mamy żyć inaczej, bo to jest właśnie powód, mówi, bo wywiodłem wojska wasze z ziemi egipskiej, a my jesteśmy żołnierzami Jezusa Pana, żołnierzami Krzyża Chrystusowego, jako lud Boży, jako wojsko albo armia Pana. Od momentu naszego poświęcenia jesteśmy wyprowadzeni z symbolicznego Egiptu, z niewoli grzechu i śmierci. Dlatego wyswobodzenie to zasługuje na szczególne podkreślenie, na to, aby o tym pamiętać i w sposób szczególny to uświęcić. Dlatego mówi, bo w ten dzień wywiodłem wojska wasze z ziemi egipskiej. Abyśmy corocznie pamiętali o tym, że to z powodu tego, że Bóg nas znalazł, zaprosił do swojej społeczności, pokazał nam drogę zbawienia, wyzwolił nas z niewoli, grzechu i śmierci, to jest właśnie powód do tego, abyśmy inaczej żyli. Bo wywiodłem wojska wasze, czyli zostaliśmy wyprowadzeni, inaczej mówiąc z innej figury, z symbolicznego Babilonu. Było swego czasu zaproszenie. Wynić ludu mój z Babilonu, abyście nie stali się uczestnikami plag jego. No i wyszliśmy z Babilonu. I teraz właśnie mamy to podkreślać, ucztować, świętować. To jest właśnie powód, dla którego mamy spożywać przaśniki, czyli świętować jako lud Boży, jako chrześcijanie. Bo właśnie z powodu naszego baranka, Jezusa Chrystusa, wyszliśmy z tego symbolicznego Egiptu. Więc to jest szczególny powód, o którym zostało powiedziane i dla cielesnego Izraela, i dla nas jako duchowego Izraela przez ten figuralny werset, który mówi, bo wywiodłem wojska wasze z ziemi egipskiej, bo wyszliśmy z niewoli grzechu. Wiersz 18 podaje, kiedy Wielkanoc miała się zacząć i kiedy miała się skończyć. I tutaj właśnie czytamy tak. Pierwszego miesiąca, 14 dnia tegoż miesiąca na wieczór jeść będziecie przaśniki. Aż do 21 tegoż miesiąca na wieczór. Tak naprawdę 14 dnia był zabijany baranek, ale przy okazji zabijania baranka już były jedzone przaśniki. Czyli od momentu, kiedy poznajemy naszego Pana Jezusa, weszliśmy w przymierze z Bogiem, to już spożywamy przaśniki, czyli to jest ten moment, kiedy zaczynamy inaczej prowadzić nasze życie. I potem jest powiedziane przez kolejnych 7 dni, bo jak policzymy od 14 do 21, no to wyjdzie nam 8 dni. Czyli pierwszego dnia, kiedy baranek był zabity, kiedy Jezus stał się naszym Zbawicielem, to zaczęliśmy nowe życie. Zaczęło się nasze życie chrześcijańskie. I teraz od tego momentu Bóg mówi, żyjcie według nowych reguł. Przez kolejnych 7 dni, przez całe wasze życie chrześcijańskie. Czyli noc 14 Nisan przedstawia wiek Ewangelii i potem miało to trwać przez kolejnych 7 dni, czyli cały wiek Ewangelii razem 8 dni. Wiersz 19 wprowadza pewną dodatkową myśl, że ta ustawa będzie dotyczyła zarówno przychodnia, jak i zrodzonego w ziemi. Przez 7 dni kwas niech się nie znajduje w domach waszych, bo ktobykolwiek jadł co kwaszonego, wytracona będzie dusza jego z zgromadzenia izraelskiego, tak przychodzeń, jak i zrodzonych w ziemi. I znowu, nawiązuje do tych prześników, do istoty tego, że to jest bardzo ważne, ale dodatkowo mówi, że dotyczy to zarówno Izraela, jak i tych, czyli tych, którzy są zrodzeni w ziemi, jak i dotyczy to przychodniów. Ziemia izraelska przedstawia sferę prawdy i jej ducha. Być urodzonym w ziemi wyobraża, że dana osoba była ofiarowaną, spłodzoną z ducha. Dotyczy to głównie nowych stworzeń, czyli zrodzonych w ziemi. Natomiast ten, co mieszka w ziemi, lecz nie jest urodzony, Bóg to święto obchodzić i spożywał baranka i potem świętował razem z Izraelem pod warunkiem, że przestrzegał również tego święta i przedstawia to osobę, która została obrzezana, która jest w prawdzie, która mieszka w duchu prawdy i która staje się częścią Izraela. Można powiedzieć, dotyczy to nas, dotyczy to klas ludu Bożego, którzy nie są tym zrodzonym w ziemi Izraelem, czyli nie są Kościołem Chrystusowym. Jesteśmy jako przychodniowie, którzy będąc obrzezani, świętujemy razem z Izraelem, czyli Kościół Chrystusowy jako ten pokazany zrodzony w ziemi, a następnie wszyscy inni jako przychodniowie pod warunkiem, że są obrzezani, czyli młodociani godni, czyli poświęceni obozownicy Epifanii. Będziemy przestrzegać tego zalecenia, spożywać przaśniki jako ci symboliczni przychodniowie, jeżeli jesteśmy obrzezani. To był warunek, ale ustawa jedna. To nie jest tak, że teraz to już życie chrześcijańskie może być trochę inne niż dla Kościoła, niż tam dla tych wybranych z ludu Bożego, bo mówi, ustawa jedna będzie. Zarówno dla tych zrodzonych w ziemi, jak i dla przychodniów, jeżeli są obrzezani. Jeżeli jesteśmy poświęceni, jeżeli baranek nasz, Jezus Chrystus, dla nas jest naszym wodzem, naszego zbawienia, no to ustawa jedna. Nieważne, że już nie ma wysokiego powołania, że już nie będziemy Kościołem Chrystusowym, ale jest ustawa jedna. Spożywać prześniki. Ten wiersz znowu powtarza, że kto by jadł cokolwiek kwaszonego, to wytracona będzie dusza jego z Izraela, ze zgromadzenia Izraelitów. Czyli to oznacza utratę stanowiska w klasie. I tutaj to jest bardzo istotne właśnie, że nasze życie chrześcijańskie, czasami tak sobie usprawiedliwiamy się, no mówimy, no przecież czas postąpił, warunki się zmieniły, zupełnie inaczej to życie dzisiaj wygląda niż kiedyś i sami wiemy, że nasi tam ojcowie, dziadowie trochę żyli inaczej niż my. My musimy żyć z postępem czasu, z duchem tego czasu, ale mimo wszystko mamy być odłączeni od ducha tego świata, od warunków tego świata, w sensie utożsamiania się z tym światem. Mamy spożywać prześniki, bo ustawa jest jedna. Zarówno dla tych zrodzonych w ziemi, jak i dla tych, którzy są przychodniami w tej ziemi. W kontekście tego, co dotychczas powiedzieliśmy, zwróćmy teraz uwagę na słowa apostoła Pawła w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz 21. Drugi list do Tymoteusza, 2:21. Jeśli tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i użytecznym Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowany. Albo według nowego przekładu, jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. Ważną rzeczą jest zwrócenie uwagi, że ta nauka nie jest przeznaczona dla wszystkich ludzi, nie jest przeznaczona dla świata, lecz dla ludu Bożego, dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy się poświęcili Jemu i pragną żyć według tych reguł, jakie są zawarte w Słowie Bożym. Jeśli kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy pospolitych, stał się duchowym Izraelem, to Pan przewidział, że może być użyty do celów jakichś szczególnych, zaszczytnych. Dzisiaj żyjemy jeszcze w takim czasie, kiedy jest dokonywane jakieś uzupełnienie wyboru, kiedy możemy stać się klasą ludu Bożego użyteczną do szczególnego celu. I ważne, abyśmy o tym pamiętali, że Bóg nie zapomni niczyjej gorliwości, niczyjego zaangażowania w czasie, kiedy teraz jeszcze w trudach życia, w warunkach tego złego świata poświęcamy się Bogu, żyjemy według reguł, czyli spożywamy te symboliczne prześniki, to Bóg ma w tym szczególny cel, bo chce nas użyć do jakichś dzieł nadających się do dobrej sprawy w przyszłości. No ale jeżeli nie będziemy do tego przygotowani, jeżeli nie będziemy spożywali te prześniki, to wytracona będzie dusza ze stanowiska w danej klasie, więc jest zagrożenie utraty tego przywileju. Właściwą rzeczą jest zatem oczyszczanie się ze zmaz ciała. I reformy moralne zawsze są zalecane jako kroki prowadzące we właściwym kierunku, lecz pomimo wszelkich wysiłków w oczyszczaniu samego siebie, mimo wszystko pozostajemy nieczystymi. I dlatego gdyby ktoś chciał, albo inaczej, są ludzie, którzy żyją czysto moralnie. Można by powiedzieć, jakby spożywają prześniki przez całe swoje życie. Bo znamy takich ludzi w naszym otoczeniu. Są dobrymi, uczciwymi ludźmi. Starają się dobrze postępować. Czasami mówimy, że może oni są nawet lepsi aniżeli my. Ale nie mają tego szczególnego przywileju uznania przed Bogiem, ponieważ najpierw trzeba było spożyć baranka, a potem żyć w tym siedmiodniowym święcie prześniku. Więc to baranek nas usprawiedliwia, to przez baranka stajemy się czystymi, to dopiero od momentu, kiedy Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, to my możemy cośkolwiek zrobić z naszym życiem i żyć według czystości, według reguł. Tak jak inni ludzie żyją, ale jak nie uznają baranka, to przed Bogiem nie mają żadnego przywileju. Bo są ciągle grzesznikami, chociażby nie wiem, co robili, chociaż nie wiem, jak dobrze by starali się wypełniać zasady moralne, nie będą mieli tego szczególnego przywileju. Czyli spotkało nas coś szczególnego. Bóg nam pokazał naszego baranka wielkanocnego, Jezusa, drogę zbawienia, a potem mówi, chcę, abyście skorzystali z tego przywileju i żyli według reguł w czystości, a wtedy możecie być użyci do szczególnego celu. Pan pragnie używać symbolicznych, czystych naczyń, stąd nic nieczystego przed Bogiem nie może mieć żadnego uznania. I jedynie wówczas, kiedy wierzymy w oczyszczającą moc krwi naszego Pana, to jesteśmy czystymi i nadającymi się do przyjęcia przez Boga. Więc od tego się zaczyna, od baranka, od uwierzenia w Jezusa, w dzieło zbawienia, w przyszłe królestwo, restytucję i wtedy nasze życie chrześcijańskie ma znaczenie. Ale gdybyśmy tylko dla zasad moralnych żyli dobrze, to oczywiście to owocuje w przyszłości dla tych ludzi też tym, że będzie im łatwiej żyć w królestwie, bo oni mają zasady dobre w swoim wnętrzu, w swoim usposobieniu, ale dopiero skorzystają na zasadach ogólnych, restytucyjnych, kiedy ta ofiara Jezusa Chrystusa będzie zastosowana za wszystkich ludzi, a my już w sposób przypisany teraz korzystamy z krwi baranka. Tymczasowo, na potrzeby naszego zaszczytu przed Panem. Od tej chwili żyjemy nie dla siebie lub świata, lecz dla Boga i wspomagania Jego wielkiego planu zbawienia dla całej ludzkości. Jednak jeżeli my, będąc w ten sposób pojednani z Bogiem, skorzystaliśmy z krwi baranka, ofiary Chrystusa, mamy poczytaną sprawiedliwość, a następnie byśmy nie spożywali prześników przez całe nasze życie chrześcijańskie, jeżeli nie czynimy wysiłków, aby przypisane usprawiedliwienie przyniosło nam korzyść, w przyszłości stało się rzeczywistym z powodu krwi baranka, no to tak jak gdybyśmy tracili ten przywilej przed Bogiem, ten szczególny zaszczyt, którym zostaliśmy obdarowani na obecny czas. Jeżeli zaniedbamy się w zwalczaniu wpływów tego świata, to przez takie postępowanie nie okazujemy naszego umiłowania sprawiedliwości z powodu ofiary Jezusa Chrystusa. Ale kiedy zmagamy się codziennie z trudami życia, kiedy pokonujemy te wszelkie bariery, które nam życie przez każdy dzień serwuje, kiedy odpychamy od nas grzech, błąd, samolubstwo, światowość, to jest właśnie spożywanie symbolicznych prześników. To wtedy mamy uznanie przed Bogiem. I wtedy możemy stać się tymi symbolicznymi naczyniami, o których czytaliśmy, użytymi do jakiegoś szczególnego, dobrego celu. Nie chcę, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że to ma być motywacją dla nas, że aha, Panie Boże, no to dobrze, to dla tego stanowiska albo przywileju, zaszczytu, to ja może wytrwam jakoś w tych trudach, może mi się uda zwyciężyć. To ma być naszą sentencją naszego życia. My mamy się z tego cieszyć, radować, że Bóg nam dał taki przywilej, że możemy żyć trochę inaczej niż ogólnie świat z powodu naszego baranka, Jezusa Chrystusa, wodza naszego zbawienia, że możemy karmić się czymś innym, aniżeli świat dzisiaj się karmi. My mamy inny kierunek wytyczony, inne nadzieje, inne aspiracje mamy, inny pokarm. I chodzi o to, że ten pokarm to jest te symboliczne prześniki. Jakbyśmy tymi prześnikami się karmili w naszym życiu. To jest właśnie przesłanie dla ludu Bożego. Żyjcie według reguł spożywania prześników. I Pan uhonoruje każdego, kto Jego uznaje i wiernie Mu służy, dlatego, że w ten sposób żyjąc reprezentujemy Jego sprawę. Oczywiście my nic wielkiego nie możemy zrobić dla Pana, Pan sobie poradzi bez nas, ale skoro spotkał nas ten zaszczyt, to tylko jest korzyścią dla nas, że my możemy to wykorzystać dla samych siebie, dla własnego zwycięstwa, własnej radości, przyszłości, ale jeszcze oprócz tego być pomocą dla innych. Czy nie jest szczęśliwszą rzeczą dawać, aniżeli brać? A jeżeli możemy cokolwiek dać, to musimy sami też mieć. Więc istotą tego przekazu jest to, że nasze życie chrześcijańskie ma nas odnawiać. Mamy żyć inaczej. Jeżeli jesteśmy łagodnego, umierzonego ducha, bez skłonności do myślenia o sobie więcej, aniżeli powinniśmy, to Pan może wynieść nas na poufne i zaszczytne stanowisko, teraz lub w przyszłości, bez szkody zarówno dla nas, jak i dla Jego sprawy. I w taki sposób stajemy się bardziej uświęceni i przygotowani do każdego dobrego dzieła. Dlatego wszyscy, którzy zostali zaszczyceni łaską Bożą poznania drogi zbawienia, weszli w przymierze z Bogiem, powinni dołożyć starań do oczyszczania samego siebie. I choć ta lekcja być może miałaby większe znaczenie przed pamiątką, którą świętowaliśmy, to jednak, tak jak wspomnieliśmy, nasze życie chrześcijańskie, to ono się nie kończy na momencie poświęcenia albo w momencie, kiedy już symbolizujemy to, że rozumiemy wartość ofiary Jezusa Chrystusa i przyjdziemy na pamiątkę, spożyjemy emblematy, a potem życie już toczy się samo dalej. To pokazuje nam, że to święto od momentu baranka ma trwać całe kolejne 7 dni, całe nasze życie chrześcijańskie. I stąd jest to zalecenie apostoła Pawła, które mówi: wyczyszczajcie stary kwas, czyli walczmy w dobrej walce przeciwko światowości, przeciwko ciału, przeciwko diabłu. Ta służba, jeżeli ktoś został do niej zaproszony, jest dziełem całego życia. To jest jedzenie prześników przez 7 dni. I nawet przy samym końcu potrzebujemy zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa, aby przykryć naszą niedoskonałość grzechu, bo to, że spożywamy prześniki, to jeszcze nie jest powód, że jesteśmy doskonali. Tak jak powiedziałem, gdybyśmy tylko prześniki spożywali, a wcześniej nie spożyli baranka, nic nam to nie pomoże. Czyli najpierw trzeba spożyć baranka, a potem spożywać prześniki przez całe nasze życie chrześcijańskie. Chrześcijanin, który poświęcił swoje życie Bogu i we wszystkich sprawach usiłuje pełnić Jego wolę, mimo wszystko ciągle napotyka na swojej drodze różne rzeczy, które odwracają jego uwagę. List do Efezów, 5 rozdział, wersety od 15 do 17. Efezów, 5 rozdział. Wersety od 15 do 17. Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, bo dni złe są. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Zachęcenie i prośba do tego, aby według rozumu też postępować. Często mamy dobrą wolę, dobre pragnienia, i potem nasz rozum nie jest w stanie kontrolować naszego życia i popełniamy wiele błędów. I dlatego apostoł mówi: nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. I my wiemy, jaka jest wola Pańska, wiemy, co mamy czynić, ale jeszcze mówi: czas odkupując, bo dni złe są. I wczoraj tutaj rozmawialiśmy z braterstwem, jak to wiele czasu, jak to mało czasu dzisiaj mamy na życie chrześcijańskie, gdybyśmy tak tylko utożsamili sobie to życie chrześcijańskie z czasem badania, studiowania i rozmawiania o sprawach Bożych. Ale życie chrześcijańskie nie skupia się na tym, że przyszliśmy tutaj i poświęcimy dzisiaj te 3 godzinki na jakieś rozważanie i potem spotkacie się za tydzień, jeszcze za tydzień i przy pamiątce i na konwencji. Ale nasze życie chrześcijańskie to jest od poranku do wieczora i kolejny dzień, i każdy dzień. To, jak się znajdujemy między naszymi kolegami, przyjaciółmi, współpracownikami. Każdy dzień. To życie chrześcijańskie tak naprawdę ono tam się wykuwa wśród warunków, gdziekolwiek się znajdujemy. A nie tylko w momencie, kiedy czytamy Słowo Boże i zamkniemy i amen. A dopiero to, co przeczytaliśmy, zastosowanie w życiu, to sprawia, czy pokazujemy, że żyjemy według prześników, według tego życia i reguł zasad chrześcijańskich, czy też tylko tak na chwilę się uświęcamy, a potem znowu tracimy to i znowu się uświęcamy i znowu to tracimy. Więc jest wiele rzeczy, które zabiera nam czas i nikt z nas nie jest od tego wolny. Ja widzę po swoim życiu, jak to wygląda, że obowiązki dnia codziennego i utrzymania siebie i rodziny często zabierają nam niemalże 80% z każdego dnia, 90%. Tak niewiele nam zostaje na to, żeby się oderwać od spraw tego świata. Więc nie czekajmy na te chwile wieczorne, bo wtedy nam nie starczy siły, ale od poranku myślmy albo pamiętajmy o tym, że jesteśmy zaproszeni do tego, aby być chrześcijanami przez każdy dzień, przez każdą chwilę naszego życia. W dzisiejszych czasach szczególnie musimy zdawać sobie sprawę z istnienia tak zwanych intelektualnych przeciwników naszych, którzy nam kradną nasz czas, nasze zdolności, nasze środki, jakie posiadamy, bo żyjemy w takim świecie. No przecież nikt z nas nie chce też żyć jakoś bardzo tak ubogo i te standardy życia się coraz bardziej podnoszą i coraz trudniej jest dorównać wszystkim w koło i w związku z tym ten czas nam ucieka. Ale w tym wszystkim ważne jest, abyśmy pamiętali o naszym stanowisku przed Panem. Apostoł Paweł, gdy mówi o czyszczeniu, to ma również na uwadze oczyszczanie ze skłonności do różnych rzeczy, które niby same w sobie nie są złe, ale kradną nam nasz czas. Wiele jest takich rzeczy, które w życiu robimy i przecież mówimy, że nic złego nie robię, ale też w tym momencie moglibyśmy może coś lepszego uczynić. Więc przestrzega nas, aby nie wdawać się czasami w niemądre dyskusje. Ileż to walki w ostatnim czasie jakoś się toczyć czasami o słowa, o nie wiem, to czyje będzie na wierzchu. Czy o to chodzi? Bo może bardziej chodzi o to, aby nasze wnętrze kształtować, abyśmy pokazali, jaki duch jest w naszych sercach, w naszym usposobieniu. Bo tak naprawdę, tak sobie przypominam takie zdarzenia z młodych lat, kiedy był taki okres, kiedy dużo młodych ludzi przychodziło do prawdy. Przychodzili do prawdy momentalnie, dlatego że ktoś im pokazał, otworzył Pismo Święte i powiedział, że pewne rzeczy w chrześcijaństwie są nieprawdziwe, błędne i my mamy od błędu się też oczyszczać, więc gdy zrozumieli, że wiele nauk i doktryn gdzieś tam w różnych systemach i kościołach są źle i fałszywie przedstawiane, zrozumieli momentalnie. Szybko przyszli do prawdy. Wielu z nich jest wśród nas do dni dzisiejszych i cieszymy się z tego powodu. Czyli chcę powiedzieć, że sprawa umysłu to jest taka, że gdy świat w przyszłości pozna, że był prowadzony w różnych błędach, to oni szybko się przestawią na inne tory. Ale praca nad wnętrzem, to wiele z tych osób, którzy poznali prawdę, do dzisiaj pracują nad sobą. My wszyscy pracujemy nad sobą i to jest praca całego życia. I to, co dzisiaj czytaliśmy o tym siedmiodniowym święcie Przaśników, to jest to praca całego naszego życia nad naszym wnętrzem, głównie. Bo prawdę poznać to jest kwestia czasami chwili. Jakieś olśnienie, zrozumienie, że coś było nie tak, jak coś było błędem i od tego momentu mówimy, ja tyle lat wierzyłem w błąd, a to było nieprawdą. Więc dzisiaj, gdy się spieramy czasami o jakieś tam słowa, o jakieś szczególiki, tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy to ktoś może powiedzieć za chwilę, bracie, to jest ważne, tak, to jest ważne. Ale w momencie, kiedy ja podchodzę do jakiegoś tematu i tak go rozumiem w szczerości mojego serca i umysłu i do tego jestem przekonany, to nie mam obowiązku przyjąć innej nauki albo doktryny, bo tak rozumiem. Jestem jakby przed Bogiem nawet czysty, dlatego wielu członków Kościoła Chrystusowego, którzy stali się małżonką baranka, tak naprawdę nie rozumieli wielu prawd, które były istotne, a mimo to dostąpili takiego szczególnego zaszczytu. I dzisiaj wydawałoby się, że my toczymy spór o niektóre sprawy, które tak naprawdę przed Bogiem nie mają większego znaczenia. Większe znaczenie ma to, co jest w naszym sercu, co jest w naszym usposobieniu, czy my w szczerości serca postępujemy, czy też nie. Ja nie chcę tu mówić, że nagle mamy wierzyć w błędy typu nie wiem, Trójca, piekło i wiele innych rzeczy. Bo to są sprawy wyjaśnione. I to, co jest wyjaśnione i zapisane i nam podane, no to teraz nie musimy tego jakby odkrywać na nowo i toczyć bój o to, bo my to mamy podane przez Pana, to, co jest pokarmem. I to jest istotne też, żebyśmy się trzymali prawdy. Ja nie chcę powiedzieć, że no to dobrze, to wszyscy jesteśmy równo przez Boga traktowani, wszyscy są chrześcijanie, wszyscy są dobrzy ludzie i najlepiej może popaść w ekumenizm. Nie. Prawda jest istotna, to jest szczególny zaszczyt. Bóg dał nam tą prawdę, abyśmy się jej trzymali. Ta czystość prawdy daje nam siłę wiary. Bo to z powodu czystości prawdy dzisiaj się może tu zgromadziliśmy w tej gromadce, a nie poszliśmy do kościołów nominalnych, bo tam jest wiele błędów. Ale ta prawda, która nas jednoczy, żeby nie wprowadziła w nas poczucie jakiejś szczególnej wyższości, zaszczytu szczególnego, że teraz wszyscy inni są gdzieś tam podrzędni w stosunku do nas. Na tym polega życie chrześcijańskie. Apostoł przestrzega dlatego, abyśmy nie czynili rzeczy, które czasami w praktyce wyglądają inaczej, aniżeli to jest w teorii życia chrześcijańskiego. Studiować Słowo Boże możemy z różnych powodów. Możemy studiować, by się pysznić wiedzą, by pokazać, jaki to jestem mądry, jak wiele rzeczy rozumiem, poznałem. Albo też można studiować Słowo Boże, żeby krytykować i doszukiwać się błędów, bo są też tacy, którzy przewracają Słowo Boże, Pismo Święte w lewo i w prawo i mówią, patrzcie, to jest niemożliwe, tu się nie zgadza, tam jest inaczej napisane, tu jest inaczej napisane, tu jest mowa o 3 dniach, tam o 5 dniach, jakieś nieścisłości, to jest niemożliwe, żeby to było Słowo Boże. A można studiować Słowo Boże, aby wiedzieć, w jaki sposób przedstawiać nadzieję Królestwa, w jaki sposób pracować nad sobą, nad swoim życiem, w jaki sposób chronić siebie i innych przed błędami, przed duchem tego świata, jak oczyszczać się codziennie w naszym życiu chrześcijańskim, czyli jak spożywać te symboliczne prześniki, aby stać się zwycięzcą, aby nie być wytraconym z Izraela. Chrześcijanin, który oczywiście nie studiuje Słowa Bożego, nie zapoznaje się z obowiązkami swojej służby, nie słucha swojego wodza, może stracić też stanowisko w swojej klasie, wśród ludu Bożego, wśród Izraela. Dlaczego? Dlatego, że nie studiuje. Czyli ja nie chcę teraz powiedzieć, no nieważna prawda. Tak, prawda jest bardzo ważna i ważne, żebyśmy ją studiowali. Ale jeżeli ktoś studiuje i bada i czyta i czegoś tam akurat jakiegoś szczegółu nie rozumie, to z tego powodu miałby być potraktowany przez Boga. Nie rozumiesz tej doktryny, nie możesz być uznany za mój lud, wytracam cię z Izraela. Życie chrześcijańskie to coś więcej, aniżeli właśnie rozumienie wszystkich drobiazgów, szczegółów, historii, chronologii i tak dalej. Cieszymy się z tego, że Bóg dał nam przez swoich sług objawienie tych rzeczy i możemy je poznawać. I ważne jest, aby tą drogę zbawienia podbudowywać ważnością nauki doktryn. Bo to jest ta silniejsza mowa, o której jest powiedziane, że jest to silniejsza mowa prorocka, bo to daje nam podstawę do naszej wiary i na tym się opieramy. Tylko żebyśmy w tym wszystkim nie zatracili ducha. A przez to właśnie, żebyśmy nie zostali wytraceni z Izraela. Także jakby przesłaniem moim, które chciałem dzisiaj przekazać jako przy okazji tego święta około wielkanocnego, jest to, aby nasze życie chrześcijańskie było prowadzone przez całe życie, że w początkach jesteśmy bardziej gorliwi, a później troszeczkę słabniemy, ale ostatecznie, abyśmy mieli czas na refleksję i wiedzieli, że trzeba się zmobilizować i że życie chrześcijańskie nie jest wyrywkowe, ale trwa przez cały czas i abyśmy w przyszłości mogli stać się naczyniami nadającymi się do użycia przez mistrza, naczyniami ku uczciwości, pod mocną ręką Bożą, a wtedy On wywyższy we właściwym czasie, jeżeli uzna nas za takich, którzy przeżyli swoje życie w tym symbolicznym, 7-dniowym święcie prześników. Bogu niech będzie chwała za ten przekaz, który podał nam przez swojego sługę Mojżesza, który stanowi lekcję też dla nas jako ludu Bożego, dla duchowych chrześcijan i aby to było dla nas pewną inspiracją i zachęceniem do tego, żebyśmy to życie chrześcijańskie prowadzili w dobrym kierunku. Abyśmy dołożyli wszelkich starań, by stać się zwycięzcami tego wieku złego, w którym żyjemy. Także dziękuję serdecznie za tę chwilę rozważań. Bogu niech będzie chwała, a pożytek dla Bożego. Dziękuję bardzo.